Może jeszcze nie jesteśmy w pełni dojrzali, ale możemy smakować tę dojrzałość podczas gdy wzrastamy w trakcie przeobrażenia. A kiedy coś nas spotka, to zamiast obwiniać innych i przeklinać, będziemy ich błogosławić, bo będziemy wypełnieni tym wspaniałym Chrystusem, który chce ubłogosławić sobą ludzi.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Nasze studium życia prowadzi nas dzisiaj do kwestii dojrzałości w przeobrażeniu, którą widzimy w Księdze Rodzaju, w rozdziałach od 45 do 48. Jest dziś z nami w studiu Jan Nicał. Witam serdecznie.
Cieszę się, że mogę uczestniczyć w kolejnej audycji Studium Życia.
Dzisiaj na przykładzie doświadczeń życiowych Jakuba przyjrzymy się przeobrażeniu w jego ostatecznym stadium, na etapie dojrzałości. Zacznijmy może od tego, co Biblia ma na myśli, gdy mówi o przeobrażeniu?
Przeobrażenie to wspaniałe słowo. Wskazuje na przemianę, jaka dokonuje się głęboko we wnętrzu człowieka. W Biblii przeobrażenie to przeciwieństwo zmiany w zewnętrznym zachowaniu. Dobrze sobie to wyobrazić na jakimś przykładzie. To pomoże nam lepiej zobaczyć różnicę. Można wyszkolić małpę, aby zachowywała się jak człowiek, prawda? Ale ponieważ małpa ma w sobie swoje małpie życie i w jej wnętrzu nie zachodzi żadna przemiana, to nawet gdy będzie udawała człowieka, będzie się przez nią wyrażało tylko życie małpy. Może dać świetne przedstawienie, zachowywać się dokładnie jak człowiek, ubijać się jak człowiek, ale gdy pokaz się skończy, jej małpie życie znów da o sobie znać. Zdejmie krawat i znów zacznie skakać z gałęzi na gałąź albo zawiśnie na żyrandolu. To nie jest przeobrażenie, to tylko zewnętrzne zachowanie. Z przykrością muszę przyznać, że ja sam też próbowałem przez długi czas zachowywać się tak jak Jezus, naśladować Go, bo przecież sam mówił, że mamy iść za Nim, prawda? Myślałem, że to na tym właśnie polega, że mam się zachowywać tak jak On, postępować jak On i tak dalej. Ale zewnętrzne zachowanie nie zdaje egzaminu. To nie o takie naśladowanie chodzi w Piśmie Świętym. Potrzeba nam wewnętrznego przeobrażenia.
A gdzie w Biblii mowa jest o przeobrażeniu?
Na przykład list do Rzymian 12:2 mówi: nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie, albo inaczej przeobrażajcie, przez odnowienie umysłu. To przeobrażenie, o którym tutaj mowa, to wewnętrzny, można wręcz powiedzieć metaboliczny proces, w którym Bóg działa w nas, by rozprzestrzenić swoje boskie życie i naturę na wszystkie części naszej istoty, a zwłaszcza na różne obszary naszej duszy. Bóg robi to po to, żeby wnieść Chrystusa i Jego bogactwa w całą naszą istotę. Chodzi o to, żeby Chrystus stał się naszym nowym pierwiastkiem, nowym budulcem, który usunie i zastąpi nasz stary pierwiastek. Kiedy to się dokona, będziemy przeobrażeni na Jego obraz. Albo inaczej, jak mówi list do Rzymian 8,29, będziemy upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Bożego jako Jego liczni bracia. Wtedy na pewno będziemy też wyrażali Chrystusa na zewnątrz, ale już nie przez zewnętrzne naśladowanie, tylko dzięki temu, że to On będzie wyrażał się poprzez nas. I wtedy też będziemy się nadawali do tego, by zbudować ciało Chrystusa.
To, co powiedziałeś, można by podsumować tak. Przeobrażenie to metaboliczny proces, który dokonuje się w naszym życiu dzięki temu, że pozwalamy, aby Chrystus swobodnie żył w nas.
Dokładnie tak.
Czyli zamiast starać się zmienić swoje zachowanie, musimy po prostu radować się Chrystusem jako naszym życiem.
Amen. To prowadzi do metabolicznej przemiany w naszym umyśle, uczuciach, woli, w całej naszej wewnętrznej istocie. W ostatecznym rozrachunku osiągniemy dzięki temu dojrzałość w życiu. Na tym właśnie polega przeobrażenie.
Chyba wszyscy przechodziliśmy, a może nadal przechodzimy, przez to, o czym wcześniej mówiłeś. Jeżeli kochamy Pana Jezusa, to na pewno próbowaliśmy Go naśladować i żyć tak jak On. I w ogóle nie rozumieliśmy, że w Piśmie Świętym wcale nie o to chodzi. Bardzo się cieszę, że Boży sposób polega na czymś innym.
Ja też. Możemy wreszcie uwolnić się od własnych starań, od postanowień poprawy, od prób zmiany samego siebie. Bo to wszystko nie tylko nie działa, ale przede wszystkim nie jest to Boży sposób. Bóg pragnie przeobrazić nas od wewnątrz.
Posłuchajmy, co na ten temat ma dziś do powiedzenia Witness Lee w kolejnym wykładzie z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju.
Przeobrażenie to metaboliczna przemiana zachodząca w życiu. Dojrzałość to pełnia życia. Pierwsze to przemiana, drugie to pełnia. Przeobrażenie to przemiana, a dojrzałość to pełnia, a także ostatni etap przeobrażenia. W Peniel Bóg dotknął uda Jakuba. Od tego momentu, od rozdziału 32, zaczęło się przeobrażanie Jakuba. W rozdziałach od 25 do 32 nie ma przeobrażenia. Nie ma zmiany życia, ale za to stale jest ciążąca nad Jakubem Boża ręka. Przez pierwsze 20 lat, gdy Jakub był podporządkowany Labanowi, Pan stale go wychowywał. Można tutaj wskazać trzy okresy. W pierwszym ciąży nad nami Boża ręka, w drugim jesteśmy przeobrażani, a w trzecim osiągamy dojrzałość. Rozdział 47 objawia pełną dojrzałość Jakuba. Skąd wiemy, że począwszy od rozdziału 37, Jakub stawał się dojrzały? Co na to wskazuje? Po pierwsze to, że gdy usłyszał, że Józef żyje, nie winił swoich synów. Jak wiemy, synowie Jakuba uknuli spisek przeciwko Józefowi. Chcieli go zabić, a potem zmienili plany, ale oszukali swojego ojca. Znamy tę historię. Gdyby Jakub nie był człowiekiem dojrzałym, to równocześnie cieszyłby się i oskarżał swoich synów. Co wy mi, synkowie, zrobiliście? Omal przez was nie umarłem. Ale Biblia nic nie mówi o tym, by Jakub kogokolwiek winił. Nie, Jakub nikogo nie obwiniał.
Akcent dziś pada wyraźnie na ostateczny etap przeobrażenia, który Witness Lee nazywa dojrzałością w życiu. Widzimy tu przykład Jakuba, który nie obwiniał swoich synów za to, co stało się z jego ulubionym synem Józefem. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
Zastanówmy się nad tym, co działo się z synami Jakuba. Pamiętamy, co oni zrobili, prawda? Najpierw uknuli spisek, żeby zabić Józefa. Potem zrezygnowali z zabójstwa i sprzedali go jako niewolnika. Tak Józef ostatecznie wylądował w Egipcie. Oprócz tego wszystkiego okłamali w tej sprawie własnego ojca. Kiedy w końcu po wielu latach dotarła do Jakuba wieść o tym, że Józef żyje, wiele z tych spraw wyszło na jaw. Jakub dowiedział się o tym, że jego synowie zaplanowali morderstwo, sprzedali Józefa w niewolę, a także oszukali jego samego. Gdyby w tym momencie Jakub nie był człowiekiem dojrzałym w życiu, to nie wiem, co by się z nim stało. Człowiek nieprzeobrażony, niedojrzały, nie zdołałby tego znieść. Ale Jakub był już w tym momencie dojrzały w życiu. Skąd o tym wiemy? Ponieważ nikogo nie obwiniał. Kiedy brak dojrzałości w życiu, pojawiają się oskarżenia, wybuchy złości, chęć wyrównywania rachunków. Tak ludzie postępują nie od dziś, prawda? Oddaje się pięknym za nadobne. Gdyby ktoś tak się wobec nas zachował, my odpłacilibyśmy mu tym samym, może i z nawiązką. Ważne jest jednak to, że Jakub przeszedł przez proces przeobrażenia i osiągnął jego szczyt, dojrzałość w życiu.
Jaka stąd lekcja dla nas?
Ta historia pokazuje nam, że nie powinniśmy dzisiaj skupiać się na swoim postępowaniu. Jeśli odkrywamy podobne rzeczy, że ktoś nas okłamał, uknął spisek przeciwko nam, zrobił coś wbrew nam, to musimy radować się Chrystusem. Chrystus musi być wtedy dla nas życiem. Bez tego będziemy po prostu zachowywać się zgodnie z naszą starą, naturalną, upadłą i grzeszną naturą. Natomiast kiedy będziemy radowali się Chrystusem, poczujemy przedsmak dojrzałości. Pewnie nie osiągnęliśmy jeszcze dojrzałości w chrześcijańskim życiu, ale jeżeli będziemy wstawali codziennie rano, żeby radować się Panem i mówili Mu: Panie Jezu, kocham Cię. Jeśli będziemy rozkoszowali się Jego Słowem, to On będzie nas zaopatrywał. Powoli zaczniemy żyć Nim i On będzie żył, wyrażał się poprzez nas. Kiedy Chrystus nas zaopatruje, wtedy możemy skosztować nieco dojrzałości w życiu, bo Duch daje nam przedsmak. Może jeszcze nie jesteśmy w pełni dojrzali, ale możemy smakować tę dojrzałość, podczas gdy wzrastamy w trakcie przeobrażenia. A kiedy coś nas spotka, to zamiast obwiniać innych i przeklinać, będziemy ich błogosławić, bo będziemy wypełnieni tym wspaniałym Chrystusem, który chce ubłogosławić sobą ludzi.
Wypełnieni Chrystusem. Podoba mi się to. Posłuchajmy dalszej części dzisiejszego studium.
W rozdziale 45 czytamy, że serce Jakuba zdrętwiało. Straciło czucie. A werset 27 mówi, że jego duch się ożywił. Serce straciło czucie. Natomiast duch się ożywił. Zachodzi różnica między sercem a duchem. Serce cierpiącego ojca na wieść o Józefie zdrętwiało. To znaczy, że straciło czucie, zamarło. Ale jego duch się ożywił. Mam nadzieję, że kiedyś wielu z nas tak się zachowa. Nasze serce straci czucie, ale duch się ożywi. W duchowej młodości ożywia się głównie nasze serce. Natomiast zdrętwiały jest duch. Prawda? Im młodsi jesteśmy, tym nasze serce jest bardziej ożywione, a nasz duch bardziej zdrętwiały. Im bardziej wzrastamy, tym bardziej stopniowo drętwieje nam serce, a ożywa nasz duch. Oto człowiek, który dojrzał. Biblia stwierdza, że jego serce zdrętwiało, lecz jego duch się ożywił. Uwierzmy świętemu Słowu. Na całym świecie, we wszystkich świeckich książkach nie znajdziemy takiego zdania. Serce zdrętwiało, ale duch się ożywił. To znak, przejaw dojrzałości. Oznacza to, że w tym dojrzałym świętym duch został wyraźnie oddzielony od duszy. Jakub niczego nie udawał, nie grał, nie oskarżał. Dlaczego? Bo osiągnął dojrzałość. Powiecie może, że ten werset stwierdza, iż kiedy Jakub usłyszał wspaniałe wieści o Józefie, jego serce doznało szoku, że wieści te zaszokowały Jakuba. Nie sądzę. Gdy młody człowiek słyszy złe wieści, albo dobre wieści, jest zaskoczony. Natychmiast uruchamia się jego umysł, uczucia i wola. Nie ma to nic wspólnego z odrętwieniem. Natomiast tutaj czytamy o starcu. Gdy Jakub słyszy dobre wieści, jego serce drętwieje. Nie reaguje. Nie podejmuje działania. Jakub dojrzał. To znak, że osiągnął dojrzałość życia. W rozdziale 46 czytamy, że Jakub udał się do Berszeby, aby złożyć tam ofiary. Mamy tu liczbę mnogą. Nie poszedł do Berszeby, żeby się modlić ani chwalić Boga, tylko żeby oddać mu cześć w społeczności. Nie czytamy tu, że Jakub się modlił, ani że chwalił Pana albo mu dziękował. Nie. Jakub złożył Bogu ofiary, które miały Boga zaspokoić. Nie zamierzał nic dla Boga robić. Nawet nie zamierzał Go chwalić, modlić się do Niego, ani Mu dziękować. Postanowił złożyć w ofierze swoje doświadczenia Chrystusa. Ofiarować Bogu Chrystusa, którego doświadczył w wielu aspektach. Chrystusa, który zaspokoi Boga. Bóg pragnie, byśmy tak właśnie oddawali Mu cześć. Oto święty, który osiągnął dojrzałość.
Patrzymy dziś na Jakuba na etapie dojrzałości w życiu, a we fragmencie przed chwilą usłyszeliśmy, że serce Jakuba zdrętwiało, natomiast jego duch się ożywił. Czy to są właśnie oznaki dojrzałości?
To wyjątkowy zwrot, który można znaleźć wyłącznie w Biblii. Duch się ożywia, a serce drętwieje. To, co się dzieje tutaj z Jakubem, dowodzi, iż osiągnął on dojrzałość w życiu. Jeżeli nie jesteśmy dojrzali w życiu, to zwykle na dobre wieści reagujemy zapewne tak, że nasze serce się ożywia, a duch ulega odrętwieniu. Tymczasem tutaj Jakub osiągnął szczyt przeobrażenia. Na pewno nie mogło być dla niego lepszej wieści od tej, bo przecież kochał Józefa. Jego dojrzałość przejawiła się w tym, że jego duch się ożywił, a serce zdrętwiało. W młodości, gdy otrzymujemy dobre wieści albo prezent, nasze serce szaleje z radości, ale duch prawdopodobnie jest zupełnie odrętwiały. Z wiekiem sytuacja się odwraca. Jak już mówiłem, Jakub nikogo nie obwiniał, nie oskarżał. Gdyby to jego serce się ożywiło, a duch zdrętwiał, to sądzę, że w wybuchu radości za sprawą dobrych wieści zacząłby rzucać oskarżenia na wszystkich swoich synów, bo to oni przecież uknuli spisek i sprzedali Józefa, a potem nawet okłamali ojca. Jednak jego serce zdrętwiało, a duch się ożywił. Po co? Żeby Jakub mógł zareagować we właściwy sposób i dalej błogosławić jako człowiek, który osiągnął dojrzałość w życiu.
Wspaniała społeczność. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium życia.
To nie Bóg powiedział Jakubowi, żeby wybrał się do Berszeby i złożył mu ofiary. Jakub sam podjął takie postanowienie. Nie udał się tam, aby się modlić, ani oddawać Bogu cześć. Nie udał się tam, by dziękować Bogu, ani szukać Jego prowadzenia. Wybrał się tam po to, by złożyć Bogu w ofierze Chrystusa, którego doświadczył. W ten sposób chciał zaspokoić Boga. Tam właśnie, sprawdźcie w rozdziale 46, Bóg przemówił do Izraela w wizjach. Tej jednej nocy Jakub ujrzał wizję. Tej samej nocy w Berszebie Bóg objawił mu się przynajmniej dwukrotnie. Czyż to nie wspaniałe? Gdy byliśmy niedoświadczeni w boskim życiu, zawsze prosiliśmy Boga: Panie, powiedz mi, co mam robić? Ale te wersety nie mówią o takim zachowaniu. Powtórzę, Jakub nie modlił się, nie chwalił Boga ani nie śpiewał, tylko złożył Bogu ofiarę. A potem, w nocy, Bóg go nawiedzał. Wielokrotnie. To jeszcze jeden znak, oznaka dojrzałości. Tego nie da się spreparować. Poziom życia zależy od wzrostu, rozumiecie? Jeśli rośliśmy, to osiągnęliśmy odpowiedni poziom, a jeśli nie rośliśmy, nie mogliśmy osiągnąć tego poziomu. Jakub złupił swego ojca, brata, wuja Labana, a także wszystkie swoje żony. Wszystkich czegoś pozbawił. A na starość sam został obrabowany. Utracił jednego syna, drugiego, a potem wszystkich 12. Gdy przybył do Egiptu, jego stanowisko upoważniało go do tego, by się o wszystko upomnieć, prawda? A on o nic nie prosił. O nic. To wyraźna oznaka dojrzałości. Człowiek dojrzały niczego nie wymaga, ani o nic nie prosi. Co Jakub zrobił zaraz po dotarciu do Egiptu? Pobłogosławił Faraona. Pobłogosławił człowieka, który zajmował najwyższe stanowisko na ziemi. Faraon podlegał jedynie Bogu, a jemu z kolei podlegali wszyscy mieszkańcy ziemi. A jednak uniżył się pod ręką Jakuba, która go błogosławiła. Na podstawie 7 rozdziału listu do Hebrajczyków wiemy, że większy błogosławi mniejszego. Dowodzi to, że Jakub stał wyżej od Faraona. To Jakub błogosławił. Czy zwróciliście uwagę, że kiedy wszedł do pałacu, nic nie powiedział, tylko pobłogosławił? Gdy wychodził, pobłogosławił ponownie. Nie powiedział: jestem ci bardzo wdzięczny, Faraonie, postąpiłeś niezwykle wspaniałomyślnie. Nie. Tak zachowałby się polityk. Tak zwykle mówią ludzie, gdy chcą być uprzejmi. Rozumiecie? Jakub nie wypowiedział takich pustych słów. Na widok Faraona wyciągnął rękę i pobłogosławił go. Nie ma to nic wspólnego ze stworzoną przez człowieka kulturą ani z religią. Co to jest błogosławieństwo? Gdy jesteśmy pełni życia, gdy życie wypełnia nas po brzegi, zaczyna się z nas wylewać. To wylewające się życie to właśnie błogosławieństwo.
Co za kontrast pomiędzy wcześniejszym Jakubem, sprytnym, przebiegłym oszustem, a w pełni przeobrażonym, dojrzałym człowiekiem w tej części Księgi Rodzaju. Żebrak stał się tym, który błogosławił. Wspaniałe. Ale dlaczego błogosławienie innych stanowi najwyższą oznakę dojrzałości?
Przede wszystkim musimy zrozumieć, że błogosławieństwo w Biblii wiąże się z przelewaniem się życia. Tylko ktoś, kto jest pełen boskiego życia i z kogo to życie się wylewa, może błogosławić innych. Błogosławieństwo to nie jakaś religijna formuła, którą się wypowiada, bo tak wypada, czy tak każe obyczaj. Do tego trzeba być pełnym boskiego życia. Trzeba być dojrzałym w życiu. Dojrzałość taką osiągamy dzięki temu, że doświadczamy metabolicznego procesu przeobrażenia. Wtedy stajemy się napełnieni po brzegi boskim życiem. Życie to wręcz się z nas przelewa. Dlatego właśnie błogosławieństwo wiąże się z dojrzałością w życiu. Błogosławienie innym polega na tym, że wylewa się z nas to, czym jesteśmy napełnieni. Nie zapominajmy, że Bóg pragnie nas przesycić sobą. Jest taki hymn, który mówi: Twój duch tobą przesyci mnie, tak aż każdą przeniknie szczęść. A refren innego hymnu mówi: Ojcze, zmień nas w obraz Syna, umysł, wolę, uczuć, treść. Swoim duchem nas przenikaj, w każdą tkankę siebie wlej. Na tym właśnie polega dojrzałość w życiu, żebyśmy byli wypełnieni po brzegi boskim życiem. List do Hebrajczyków 7,7 mówi: Mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Jakub osiągnął w tym momencie taką dojrzałość w życiu, że błogosławił nawet Faraona, władcę ówczesnego świata. A Biblia stwierdza, że to mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Widać stąd, że ostatecznie Jakub przy końcu życia był większy od Faraona. To on błogosławił Faraona, a nie na odwrót. Jakub błogosławił tego, którego uważano wtedy za najważniejszego człowieka na ziemi. Czyli to Jakub, dzięki dojrzałości w boskim życiu, był wtedy największym człowiekiem na ziemi. Podobają mi się te wersety z 48 rozdziału Księgi Rodzaju, wersety 15 i 16. Przeczytam je może, bo są naprawdę wspaniałe. Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności. Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom. Niech błogosławi tym chłopcom. To wspaniały werset. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze przeczytają sobie te wersety. Księga Rodzaju 48, 15, 16. Widzimy tutaj człowieka, który rozpoczynał jako oszust, kombinator, nawet złodziej i spryciarz. Ale ostatecznie osiągnął dojrzałość w życiu. I teraz nie żebrze, tylko błogosławi.
Wspaniała perspektywa. Z tego, o czym dziś mówiłeś, na pewno zapamiętam to, że dojrzałość w życiu może znajdować się jeszcze daleko przed nami, ale wszyscy możemy mieć jej przedsmak, kiedy dotykamy Chrystusa, który jest tym cudownym boskim życiem.
To absolutna prawda. Możemy mieć przedsmak dojrzałości w boskim życiu co dzień, kontaktując się z naszym drogim Chrystusem, wzywając Jego wspaniałego imienia i radując się Nim w Jego Słowie. Kiedy napełniamy się Nim, smakujemy całą rzeczywistość, jaka kryje się w dojrzałości w boskim życiu.
Amen. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Bardzo ciekawą rozmowę. Zapraszam ponownie. Naszym gościem był Jan Nico. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.